Tytuł tygodnia.
Krzysztof Kąkolewski, Diament odnaleziony w popiele. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Reportażysta Krzysztof Kąkolewski przedstawia prawdziwą historię Stanisława Kosickiego, pseudonim Bohun. Kosicki był pierwowzorem Maćka Chełmickiego, bohatera Popiołu i Diamentu Jerzego Andrzejewskiego. Akcję powieści umieścił Andrzejewski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na zamówienie władz napisał książkę, która ukazała się w 1947 roku i stała się silnym ogniwem powojennej komunistycznej propagandy. Silnym dlatego, że Andrzejewski miał dobre pióro i napisał dobrą od strony literackiej książkę, ale w tym samym miejscu trzeba zarzucić mu brak uczciwości w przedstawianiu wydarzeń i ludzi. Pokazywał niezgodnie z faktami szlachetność komunistów, a z drugiej strony podłość i tchórzostwo niepodległościowców.
Osobliwością książki Popiół i Diament jest, że akcja rozgrywa się nie w miejscowości wymyślonej przez autora, ale w rzeczywistym mieście wymienionym z nazwy, w Ostrowcu. Dlaczego tam? Kto mu podsunął Ostrowiec, ewentualnie zawiózł tam, umieścił w hoteliku, być może pod numerem 17, który okazuje się tak ważny dla akcji? Z hotelem właśnie wiąże się jedna z najważniejszych niemożliwości, łamiących prawo prawdopodobieństwa literackiego w stopniu nadmiernym, podwójnym, a nawet przez splot akcji podniesionym do kwadratu. W hotelu Monopol umieszcza bowiem Jerzy Andrzejewski sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii i wynajmuje mu pokój numer 17. W książce, o dziwo, nie wymienia się nazwy PPR, ani czy jest to pierwszy, drugi czy trzeci sekretarz. W owych czasach, a także potem, dla funkcjonariuszy aparatu partyjnego istniały specjalne hotele. W pierwszych latach były to przeważnie pokoje gościnne, znajdujące się na terenie powiatowego lub wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, chronionego przez uzbrojonych strażników, a czasem i przez grupy ochrony gmachu lub budynku. W latach 1945-50, według moich informacji, w dyżurce, a często w pokoju za nią, spędzała noc grupa wartownicza czy ochronna, w ubraniach, uzbrojona, w każdej chwili gotowa do akcji. Chodziło prawdopodobnie nie tylko o zapewnienie elementarnego bezpieczeństwa budynkowi i nocującym w nim gościom, bo w razie ataku większych sił niepodległościowych na budynek i tak niezbędna była odsiecz, ale również izolowanie ich od niewłaściwego towarzystwa, a także kontrolę zachowania, obserwacje, a może i rejestracje, obserwacje wyjść i powrotów, ponieważ brak zaufania, jaki okazywano własnemu aparatowi, był uderzający. Jako warunki szczególnego zagrożenia należy uznać te, które opisał dla Ostrowca Jerzy Andrzejewski. W pobliżu lasy, istnienie tajnej organizacji w mieście. Wiedział o niej, czy nie wiedział szef UB, Wrona? Tego autor nie wyjaśnia. Do obowiązków podstawowych szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego należało już przed przyjazdem dygnitarza partyjnego z województwa zapewnić mu nie tylko bezpieczny nocleg, ale i ochronę, która towarzyszyłaby każdemu jego przemieszczeniu się z miejsca na miejsce. Praktyką było posuwanie się za, w tym wypadku Willisem, wysoko postawionego aparatczyka, drugiego samochodu terenowego, w którym jechało od 3 do 5 funkcjonariuszy ochrony uzbrojonych w ręczną broń maszynową, a często i ręczny karabin maszynowy typu Dziegdziarow. Jeśli zaś trasa wiodła przez okolice niebezpieczne, pustkowia, a przede wszystkim lasy, za Willisami podążała półciężarówka, a nawet ciężarówka z oddziałem uzbrojonych i gotowych do ciężkiego boju żołnierzy. Chodziło tu nie tylko o ochronę swojego człowieka, tego można było w każdej chwili zastąpić innym, ale i prestiżową sprawę polityczną. Zapewnienie sobie przewagi i władzy. Niedopuszczenie, by takie organizacje jak NIE, WIN czy ROAK mogły manifestować swoją kontrolę nad terenem i to przez likwidację hierarchów PPR czy UB. Jeśli przyjąć, że sekretarz KW Szczuka jechał z siedziby KW Kielc, przejeżdżał on co najmniej przez 3 silnie zagrożone strefy. Obszar leśny między Kielcami a Zagnańskiem, teren działań NOW i NSZ, lasy na Górze Baranowskiej, gdzie partyzanci AK, ROAK i WIN zatrzymywali całe konwoje UB, PPR, KBW i Wojska Polskiego, formowane u jej podnóża, wreszcie lasy między Starachowicami a Ostrowcem, w których stacjonowało wiele oddziałów. Wysłanie tamtędy do Ostrowca samotnego szczuki podpierającego się laską, umieszczenie go w hoteliku Monopol i pozwalanie na nocne spacery nasuwałoby jedno podejrzenie i musiałby je powziąć sam szczuka, że jest wystawiony jako cel dla podziemnych ugrupowań, po to, by ich rękami został zlikwidowany i by oni zdjęli z UB czy informacji wojskowej konieczność zabicia szczuki czy przygotowywania mu procesu. W aż zbyt symetrycznej budowie książki autor czuje się zmuszony umieścić w foteliku Monopol także drugiego głównego protagonistę, Maćka Chełmickiego. Tylko dla taniego efektu ich zetknięcia i by Maciek ujrzał ludzkość towarzysza szczuki, jego kalectwo, to, że kupował jednak mimo przynależności do PPR papierosy amerykańskie i by na przekór schematyzmowi kazać Chełmickiemu kupować papierosy węgierskie. Bracia, Polacy. Rozdziela ich tylko cienka ściana w hotelu. Efekt ten? Argument etniczny, używany niejednokrotnie w propagandzie. Komuniści to przecież rodacy. Ufny towarzysz Szczuka i podstępny bandyta Chełmicki.
Fragment książki Krzysztofa Konkolewskiego Diament odnaleziony w popiele czytał Piotr Maciejewski. Zapraszam jutro na kolejne spotkanie z tytułem tygodnia. Barbara Miczko-Malcher.
Tytuł tygodnia.